Program Wschodni.
Program Wschodni, jak zawsze w sobotę o tej porze. Witają Państwa serdecznie Paweł Bobołowicz.
Dzień dobry Państwu i Wojciech Jankowski.
Dzisiaj program Wschodni nadawany z Warszawy i chyba ostatnio najczęściej tak bywa. Przeniesiemy się jak zwykle, większość czasu spędzimy na Ukrainie. Będziemy rozmawiać z liderem zespołu Taraka, z Karolem Kusem.
Który jeszcze jest w Polsce, ale na Ukrainie będzie.
Ale już niebawem też wybiera się w tym kierunku. Mamy bardzo miłego gościa w naszym studiu. Ale do tej rozmowy przejdziemy za chwilę. Powrócimy jeszcze do rozmów odeskich, bo mój wyjazd sprzed już chyba 2 tygodni obfitował kilkoma wywiadami i będziemy dzisiaj rozmawiali z kolejną osobą stamtąd, z kolejnym księdzem, ale tradycją programów wschodnich jest to, że zaczynamy zawsze albo często Białorusią.
Zaczynamy Białorusią, to oznacza, że łączymy się z Wilnem, gdzie czeka na nas Ola Siemaszko.
Wyniki tydnia. Podsumowanie tygodnia. Radio UNET.
Dzień dobry, Olu. Jak sytuacja na Białorusi? Jakie są te wiadomości, które dzisiaj nam przedstawisz?
Dzień dobry, witam Państwa. Na Białorusi przybyli nowe jednostki zmobilizowanych z Rosji. Obecnie, według najnowszego raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, utrzymuje się groźba nowych ataków z terytorium Białorusi. Polacy zebrali ponad 170 tysięcy złotych na wsparcie Białoruskiego Ochotniczego Pułku Kalinowskiego walczącego na Ukrainie. Zebrane środki zostaną przeznaczone między innymi na zakup dronów, laptopów i sprzętu. Zbiórkę zorganizował polski youtuber Marcin Szczyżewski, który komentuje wydarzenie polityczne zachodzące na obszarze byłego Związku Radzieckiego. Jak zaznaczę w opisie, organizuje zbiórkę w porozumieniu ze sztabem Pułku Kalinowskiego. До конца збірки 85 дні задекларована квота 200 тисяч злотих. Тим часом сили безпеченства Лукашенки фактично знищили мешкання жичнички пулку Калінавського Кристини Чабор. Умістили на грані того в єдним з прожантових каналів телеграмових. Фільм показує мешкання перед пришуканням, а наступне показує його конзеквенції. Поламана меблям, поруженні речі, пшевроцони шавки. Вчесні вандалізмом на жона мешкання велю іммігрантів політичних, любих, близьких. 1369 зніше запалено вчора під амбасадом Білоруської в Варшаві на знак солідарності з в'язнями політичними. Акція є помислом польського відділу Amnesty International. Тилю в'язнів політичних зостало оголошених на Білорусі в дню розпочинця акції. І то була остання відомість для мене.
Ola Siemaszko, jak zawsze z Wilna, ale nie zawsze, Olu, bo już się wybierasz chyba pomału do Warszawy.
A tak, będę w Warszawie w następnym tygodniu.
I na Olę czekamy w Warszawie i to oznacza, że programy białoruskie, które Państwo możecie słuchać na antenie Radia Wnet, będą częściowo nadawane też z Warszawy i pewnie białoruskie studio Radia Wnet, które jest w każdą środę o godzinie 9:00 też będzie najbliższą środę nadawane już z Warszawy. To było białoruskie podsumowanie tygodnia.
Wyniki tydnia. Podsumowanie tygodnia. Radio UNET.
Godzina 10:08, program wschodni w Radiu Wnet. Wojtek zapowiedział, że mamy miłego i można powiedzieć, że w pewnym sensie nietypowego gościa, chociaż to słowo nietypowe bardzo często wiążemy z nazwą programu wschodniego. Razem z nami w studiu jest Hela Mazurek. Dzień dobry, Helo.
Dzień dobry.
Hela ma cichy głos, ale to też może jest związane z tym, że Hela jest młodą osobą. Jak młodą, to pewnie za chwilę zdradzimy. Przez długi czas, no właściwie od samego początku w rosyjskiej inwazji, opowiadamy, mówimy, zachęcamy Państwa do spraw pomocowych dla Ukrainy i dlatego też dzisiaj zaprosiliśmy Helę, bo dowiedzieliśmy się o tym, jak Hela, która jest uczennicą jednej z warszawskich szkół i osobą młodą, jak pomaga Ukrainie. Hela, przepraszam, zadam to pytanie. Ile masz lat?
17.
I w twoim życiu Ukraina jest ważna.
Tak, już od wielu, wielu lat, jeszcze dużo wcześniej, zanim zaczęła się wojna,
w tym roku, to Ukraina była dla mnie raczej dość bliskim krajem, ponieważ mój tata tam mieszkał i pracował, więc często tam jeździłam, więc mam dużo wspomnień z tamtego kraju i z naszych podróży. A także mam też po prostu jakichś bliskich swoich znajomych też w moim wieku, którzy tam mieszkają.
17 lat to może taki wiek, kiedy nie śledzi się za bardzo wydarzeń politycznych i tego, co się dzieje, ale ty jednak obserwujesz sytuację na Ukrainie.
Tak. Wiadomości może tylko te ukraińskie tak naprawdę czytam, ponieważ no, zawsze chcę być poinformowana na bieżąco, żeby też wiedzieć właśnie, co się dzieje z osobami, które znam i tam mieszkają.
Hela, niedawno skończyłaś 17 lat, niedawno tak. miałaś urodziny i właściwie historia bezpośrednio związana z twoimi urodzinami sprowokowała nas do tego, żeby cię zaprosić do programu wschodniego. Postanowiłaś, że prezenty w tym roku to nie będą prezenty dla ciebie.
Tak, no jak zawsze rodzice się mnie zapytali, co chcę dostać na urodziny i po prostu doszłam do wniosku, że nic materialnego, co mogłabym ich poprosić, nie sprawi mi w tym roku to dużo radości, więc nie będę na siłę niczego wymyślała. No ale później po przemyśleniu sprawy wpadłam na taki pomysł, że poproszę po prostu moich rodziców, czy tam najbliższą rodzinę o pieniądze, które przeznaczę później na pomoc dla Ukrainy.
Helo, słuchaj, ja myślę, że to było dawno temu, co prawda, ale myślę, że pamiętam, co się ma w głowie, jak się ma 17 lat i się ma różne plany, nie chcę powiedzieć marzenia, ale rzeczy, które chciałoby się zrobić, zrealizować, to wydaje mi się, że jednak była niełatwa decyzja.
Nie wiem, dla mnie to była dość prosta decyzja. Jakby nic konkretnego nie spowodowało, że na to wpadłam, tylko tak po prostu przyszedł mi ten pomysł do głowy i uznałam, że to jest idealna rzecz, o którą chcę poprosić moich rodziców na urodziny.
Hela, z tego co wiem, pojawiasz się też w tych miejscach, gdzie przyjeżdżają Ukraińcy do Warszawy, przyjeżdżają ci, którzy uciekają przed wojną. Jeśli mam dobre wiadomości, to nieraz byłaś na Dworcu Zachodnim, gdzie można spotkać Ukraińców i bezpośrednio z tymi ludźmi miałaś okazję rozmawiać, spotykać się.
Byłam tam kilka razy bardziej ze względów takich, powiedziałabym, prywatnych, niż żeby pomagać tam konkretnie, ponieważ zazwyczaj to mój tata z moją starszą siostrą tam jeździli na dworzec centralny wtedy, kiedy była największa fala uchodźców. A ja jednak raczej z nimi nie jeździłam, ponieważ to było zazwyczaj w późnych godzinach, kiedy chodziłam do szkoły, plus nie mówię po ukraińsku ani po rosyjsku, więc no, nie mogłam rozmawiać z nimi.
Tutaj jest taki podpowiadacz, którego państwo nie widzicie i nie słyszycie, ale gdy usłyszał, że Hela powiedziała, że nie mówi po ukraińsku, to wykonał taki gest ręką, który sugeruje, że Hela jednak trochę mówisz po ukraińsku.
Próbuję, ale zabawnie mi to wychodzi.
A ja bym jeszcze zapytał o jedną rzecz. Powiedziałaś, że czytałaś ukraińskie wiadomości, to znaczy, że czytasz trochę po ukraińsku?
Po ukraińsku czasami mi się zdarza, ale jednak przeczytanie zdania po ukraińsku zajmuje mi 3 razy dłużej niż przeczytanie zdania po polsku, ale czasami mi się zdarza, tak.
Hela jest chyba bardzo, bardzo skromna, bo będąc tutaj z nami podpowiadacz kiwa głową, że to chyba nie jest aż tak delikatnie i słabo, jak mówisz.
Nie, no dlatego, że tak naprawdę, mimo że, tak jak mówiłam, jeździłam na Ukrainę wiele razy, to nigdy się nie uczyłam tam tego języka, dopiero od kilku miesięcy tak chętniej zaczęłam się dowiadywać czegoś na ten temat i nauczyłam się alfabetu.
Hela, gdy zapowiadałem naszą rozmowę, powiedziałem o tym, że nasi słuchacze też prowadzą różnego rodzaju działania pomocowe dla Ukrainy. Nasi słuchacze kupili samochód dla ukraińskiego wojska, przekazali olbrzymią ilość darów, która właściwie stale wyjeżdża z Polski na Ukrainę, ale cały czas zwracamy się z takim apelem, by pomagać jeszcze, by pomagać wciąż, by nie zapominać o tej pomocy. Jak ty byś zwróciła się do naszych słuchaczy, czy jak byś ich poprosiła o to? Dlaczego mają się włączać pomoc dla Ukrainy?
Ja uważam, że pomoc dla Ukrainy dalej jest bardzo, bardzo potrzebna i nie tylko, znaczy teraz najważniejsze dla Ukrainy jest pomoc militarna, ale ja też uważam, że nie można zapominać o pomocy dla takich po prostu pojedynczych ludzi, którzy, cywilów, rodzin, dzieci, które są bardzo poszkodowane. I po prostu, mimo że dużo ludzi może już się przyzwyczaiło do tego, że słyszymy codziennie wiadomości o tym, że gdzieś na Ukrainie są alarmy, bomby, no to jednak tamci ludzie nie przyzwyczaili się na pewno do tego, ponieważ nie da się do czegoś takiego przyzwyczaić. Dlatego no ja uważam, że ta pomoc dalej jest bardzo potrzebna i ten apel o pomoc jest dalej bardzo aktualny.
Kiedy ostatnio byłaś na Ukrainie?
Nie pamiętam, chyba w 2014 albo 2015 roku.
A jak myślisz, kiedy znowu pojedziesz na Ukrainę?
Ja bym chciała już wakacje.
I co byś chciała wtedy zobaczyć na Ukrainie?
Na pewno te miasta, w których byłam, jak byłam młodsza i nie pamiętam za dużo, na przykład szczególnie Lwów, ponieważ tam wiele razy jeździłam, ale no, nie pamiętam za dużo, a najbardziej chciałam pojechać do Kijowa.
Podpowiadacz mówi, że ostatni raz byłaś w 2017 roku. Powiedziałaś ważną rzecz, że ludzie troszeczkę się przyzwyczaili. Czy zauważasz to, że Polacy się trochę uodpornili na te wiadomości, które przychodzą z Ukrainy?
Tak, dlatego że chociażby na samym początku, jak wybuchła wojna, to temat takich dotyczących jakichś takich najświeższych informacji był dość często poruszony nawet wśród moich znajomych ze szkoły, którzy no, nie są na przykład w żaden sposób powiązani jakoś z Ukrainą, albo załóżmy na przykład u nas w szkole organizowaliśmy różnego rodzaju kawiarenki i zbieraliśmy pieniądze na pomoc dla Ukrainy, to teraz na przykład po wakacjach to wszystko ucichło. Rzadko słyszę, żeby ktoś z moich znajomych tak często wspominał Ukrainę, czy to, co się tam dzieje, tak po prostu w rozmowach. I dużo mniej widzę takich organizowanych pomocy w moim otoczeniu.
Proszę Państwa, dlatego nie możemy zapominać, tak jak nie zapomina Hela, która dopiero co właściwie skończyła 17 lat i swoje prezenty zamieniła na to, by udzielić z tych środków, udzielić pomoc Ukrainie. To piękny przykład i Helu, bardzo Ci za to dziękujemy. Za każdym razem, gdy jesteśmy w Ukrainie, to pojawiają się te zdania, stwierdzenia od naszych ukraińskich przyjaciół: przekażcie Polakom podziękowania za pomoc. To ja teraz przekazuję Ci i mówię Ci, że wielu Ukraińców za taką pomoc bardzo dziękuję. A mam nadzieję, że dla Państwa to będzie też coś, co w jakiś sposób dodatkowo Państwa zmotywuje, by dalej o pomocy nie zapominać.
Helu, nie zadaliśmy być może nie strategicznego pytania, ale też ważnego w całej tej opowieści. Którego dnia masz urodziny?
31 października.
Więc za rok, proszę pamiętać, Hela ma 31 października urodziny.
Myślę, że za rok w urodziny powinnaś być na Ukrainie, powinnaś zobaczyć Ukrainę i być może Kijów, a jak będziesz w Kijowie, to koniecznie będziesz musiała zobaczyć studio Radia Wnet w Kijowie. Studio Radia Wnet we Lwowie też trzeba będzie zobaczyć. Hela Mazurek z nami pozostaje, a my się łączymy z naszym kolejnym gościem, którym jest Karol Kus. Dzień dobry, Karolu.
Witam Was serdecznie, no a przede wszystkim słuchaczy Radia Wnet.
Karol Kus to oczywiście zespół Taraka, lider tego zespołu. Karolu, rozmawiamy dzisiaj o pomocy dla Ukrainy. Jesteś osobą, która w świecie, nie tylko w świecie artystycznym, ale oczywiście w świecie też fanów muzycznych, z pomocą kojarzy się dla Ukrainy od 2014 roku. W tej pomocy chyba nie zatrzymałeś się na chwilę nawet.
No nawet na sekundę od powrotu tego konfliktu, tylko że teraz jest to zupełnie inna pomoc niż wtedy. Wtedy zespół Taraka i piosenka, którą napisałem Podaj rękę Ukrainie, która się stała nieformalnym hymnem Majdanu, miał bardzo dużo do zrobienia tam, na Ukrainie. Dlatego przyjechaliśmy cały Donbas od Mariupola po Kramatorsk z koncertami i dodawaliśmy otuchy wtedy. Dodawaliśmy wiarę, że droga, wybór, który Ukraińcy w 2014 roku zrobili w stronę cywilizowanego, normalnego świata, jest słusznym wyborem i że to wsparcie jest i że jesteśmy razem z nimi. Dzisiaj, powiem Wam szczerze, nogi wyrywały mi się od 24 lutego, żeby być na Ukrainie i tam grać, ale potem sobie pomyślałem, że moją rolą nie jest w tej chwili wygrywanie tylko tam piosenek, bo tej otuchy i tego morale ja już nie naprawię. Natomiast praca ciężka, organiczna, którą z zespołem Taraka wykonaliśmy w tym roku, blisko 100 koncertów, z czego wydaje mi się, że ta piosenka zarobiła na pomoc Ukraińcom kilka milionów złotych. Przez to, że występowaliśmy często i gęsto, wszędzie, gdzie się dało. A przede wszystkim udostępniłem tę piosenkę na naszej stronie internetowej, podkład, który doczekał się chyba setek tysięcy różnych wykonań, a przy tej okazji zbiórki pieniędzy, które są w tej chwili szalenie istotne i ważne w tym czasie. Więc praca organiczna, to jest to, co słyszałem przed chwilą. Nie można się do tego przyzwyczajać. Wy doskonale wiecie, co to znaczy zapach śmierci, ale nie śmierci naturalnej, tylko zabitego człowieka. Ktoś, kto poczuł to, a ja w nozdrzach już to poczułem w 14 roku, nigdy nie przyzwyczai się do obrazków. My się przyzwyczajamy do obrazków telewizyjnych i to jest największa nasza ułuda. Tak samo jak do gier komputerowych. Natomiast krzywdę ludzką, kiedy się zobaczy, a przede wszystkim poczuje się zapach śmierci, nigdy się o tym nie zapomina. To jest obowiązek, który potem już w tobie jest. Ja byłem strasznie zażenowany, powiem wam szczerze, między 14 a 15 rokiem, kiedy wróciliśmy z Donbasu, kiedy chciało mi się krzyczeć, wołać, że słuchajcie, tam się źle dzieje i będzie jeszcze gorzej. Nikt wtedy nie chciał tego słuchać. Wtedy było tutaj głucho. Po 24 lutego to się diametralnie zmieniło. Ja pamiętam doskonale, że byliśmy szalenie popularnym zespołem i szanowanym przede wszystkim. Nie tyle popularnym, co szanowanym zespołem na Ukrainie. Natomiast tutaj w Polsce nie za bardzo kto chciał się z nami utożsamiać, przyzwyczajać i przede wszystkim słuchać nas. Byłem strasznie zły 24 lutego, kiedy się wydarzyło to, co było wiadomym już wtedy. Przecież ten konflikt, wiadomo było, że jeżeli tylko ten straszny okupant, ten mental w głowie taki euroazjatycki, ta dzicz, ta swołocz, kiedy dochrapie się pieniędzy, zrobi to z dużo większym rozmachem i nie będzie litości, żadnej litości, ponieważ tam życie ludzkie nie ma żadnego znaczenia. Krzywda ludzka też nie ma żadnego znaczenia, dlatego nie wolno nam. W żadnym wypadku nie wolno nam się do tego przyzwyczaić.
Karolu, mówiłeś o tym zapachu, który ty też poznałeś. Ta wojna dotknęła również członków twojego zespołu.
No niestety. Niestety. I nie wiem, ponieważ wśród Ukraińców, którzy występowali z zespołem Tarakan, sami wiecie doskonale, jakie to były czasy, że przyjeżdżaliśmy czasem do jakiegoś miasta, gdzie nie mogłem korzystać z muzyków, którzy na stałe ze mną współpracowali i w to miejsce wstępowało grono innych muzyków przez ukraińskich z zespołem Taraka przewinęło się dziesiątki naprawdę przez te wszystkie lata. No i niestety już jednego wiolonczelisty nie mamy, ale wiem, że kilkoro jeszcze członków i tych ludzi, którzy współpracowali z nami w tej chwili jest na froncie i nie wiem, jaki będzie bilans końcowy. Strasznie to przeżyliśmy na początku, ale też to wzmogło w nas ta złość i to, co czuliśmy, ta żałość, wzmogła w nas intensywną pracę, tą organiczną, o której wam wspominałem. I może ta śmierć przyczyniła się do tego, że udało nam się zrobić jakąś tam dobrą cegiełkę.
Karolu, te przeżycia, te doświadczenia i z 14 roku, i z tego, co później się działo, i te, o których teraz mówisz, nie zatrzymują cię przed tym, żeby pojechać znów na Ukrainę. Zaczynasz niezwykłą trasę koncertową i ona ma swój element właśnie ukraiński.
Tak, i zaczynamy tą trasę, bo to będzie trasa światowa, ale rozpoczynamy ją 11 listopada, symbol naszej niepodległości. I cała ta trasa nosi tytuł, który gdzieś mi w głowie się pojawił, Niepodległa, Niepodległej. To jest coś, czego życzymy z punktu widzenia naszego i bycia niepodległym, ale to jest też coś, co ma o wiele większy charakter. My chcemy pokazać, że nasze dwa narody mają podobną historię. I z tej historii wyniknęło coś pięknego. W tej całej tragedii wyniknęło coś pięknego. Niepowtarzalne. Bez precedensu akt człowieczeństwa i solidarności narodu polskiego. Nie zdarzyło się w historii świata, żeby kilka milionów ludzi nagle pojawiło się w innym kraju i żeby nie powstał ani jeden obóz dla uchodźców. Żeby każdy z nich znalazł schronienie pod czyimś dachem, z czyjąś miską na stole, z którą się ktoś potrafił podzielić. I w każdym, nie, chyba nie ma miasta w Polsce, gdzie w tej chwili nie przebywa albo nie przebywał ktoś z Ukrainy. To jest akt, którym my chcemy zarazić świat. Chcemy pokazać, że człowieczeństwo jest tutaj. I to jest coś, czym możemy się pochwalić na cały świat. Nie mamy takiego towaru eksportowego, jak to, kim my tak naprawdę jesteśmy. To jest najpiękniejsze, co może być. Dlatego Niepodległa, Niepodległe to jest trasa, gdzie przemierzymy wiele stolic europejskich. Będzie i Berlin, i Paryż, i Londyn, i Dublin, i Sztokholm, i Rzym, Wilno. Pojedziemy także za ocean, będziemy w Toronto, będziemy w Chicago. Chcemy tym zarażać, ale symboliką tego wszystkiego to będzie właśnie ten koncert, który zagramy w bunkrze w Iwano-Frankiwsku 11 listopada, dzień później dla żołnierzy ukraińskich w Lwowie. Jestem szalenie dumny, że jedziemy tam.
Mam nadzieję, Karolu, że będziemy świadkami tego wydarzenia i że na antenie Radia Wnet będziemy dla Państwa mogli relacjonować to niezwykłe wydarzenie, na które się zdecydowałeś, na które się zdecydowaliście. Zespół Taraka zagra 11 listopada w ten dzień, tak dla nas ważny. Tak jak powiedziałeś, w bunkrze, to jest bardzo istotne, podkreślmy to, bo przecież na Ukrainie jest stan wojenny, nie można prowadzić normalnych, oficjalnych imprez, to nie może odbywać się na dworze, więc w takim miejscu, który maksymalnie może zapewnić bezpieczeństwo, ale też siłą rzeczy staje się w tej sytuacji bardzo symboliczne. Karolu, i przygotowałeś dla naszych słuchaczy też piosenkę.
Tak. Piosenka w imię Ojca. Niech to będzie i z jednej strony nasza modlitwa, jak w tym tytule, ale też symbolika, dlatego że tu śpiewamy we troje. Śpiewa nasza wokalista Marta Malska ze Lwowa, która jest matką i uciekinierką. Śpiewa mała Amelka, która jest symbolem dziecka, które zostało tutaj przyjęte w Polsce. No i ja, Polak.
Karol Kus, który rozpoczyna wraz z zespołem Taraka trasę koncertową 11 listopada na Ukrainie, koncertem w bunkrze. I bardzo ci serdecznie dziękujemy za tę rozmowę.
Ja również.
I słuchamy piosenki, którą Karol zapowiedział w imię Ojca. Godzina 10.32, program wschodni. Dzisiaj z Warszawy Wojciech Jankowski, Paweł Bobołowicz. Zdarza nam się razem prowadzić program wschodni. Cały czas naszym rozmowom przysłuchuje się Hela Mazurek, z którą rozmawialiśmy o kwestii pomocy dla Ukrainy w czasie piosenki Karola Kusa. Też słuchając, ale jednocześnie wspominając i odnosząc się do tych słów Karola, zastanawialiśmy się też nad kwestią Majdanu, który z naszej perspektywy spotkania z Karolem, poznania się też lepiej z Wojtkiem Jankowskim. Majdan jest taki oczywisty, ale Hela, ty masz 17 lat. Pamiętasz w ogóle, co to była rewolucja na Majdanie?
Tak, pamiętam, dlatego że w 2014 roku w czasie wakacji właśnie po Majdanie miałam okazję być w Kijowie i zobaczyłam pozostałości Majdanu.
To wrażenie, które na pewno musiało pozostać w twojej głowie, chociaż miałaś wtedy mniej niż 10 lat.
Tak.
To myślę, że nie każda osoba w tym wieku w Polsce, nie każdy młody człowiek wydarzenia Majdanu pamięta. Przypomnę tylko, że Hela jest z nami dzisiaj dlatego, że rozmawiamy o pomocy i Hela sama pomaga Ukrainie, zrezygnowała ze swoich prezentów urodzinowych po to, żeby pomóc Ukrainie. Hela też zna Lwów.
Tak, znam. Chociaż to trochę dużo powiedziane, dlatego że to, co pamiętam ze Lwowa, to wspomnienia po prostu małego dziecka, które tam jeździło z rodziną na wakacje.
I co jest w tych wspomnieniach takiego? Co zapamiętałaś taką najważniejszą sprawę, rzecz, miejsce?
Myślę, że najlepiej zapamiętałam jedną konkretną restaurację, do której zawsze chodziliśmy na rynku we Lwowie i najchętniej bym tam wróciła, gdybym mogła.
Restauracja na rynku we Lwowie. Pewnie w tej restauracji akurat nie jest Artur Żak, ale na pewno jest we Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko, ale tym razem nie ze Lwowa, a z Drohobycza.
Tak, faktycznie, pisałeś jeszcze przed programem, że jesteś w Drohobyczu, a ja znowu cię przeniosłem do Lwowa, dlatego że w mojej wyobraźni jesteś tak bardzo mocno wpisany w to miasto, a dyskutowaliśmy przed samą audycją i pisaliśmy w momencie, kiedy jeszcze na Ukrainie trwał alarm przeciwlotniczy.
Tak, dzisiaj Rosjanie podnieśli nam ciśnienie, zafundowali nam obudzenie. O godzinie 9 na terenie całej Ukrainy był alarm przeciwlotnicza, to dlatego, że Rosjanie przy pomocy swoich kolaborantów z Białorusi wystartowali dwa ciężkie myśliwce MiG-31K, które niosą, bardzo często niosą hiperdźwiękowe rakiety H-47M Kinjal. To są bardzo niebezpieczne pociski rakietowe, bo praktycznie na dany moment nie ma możliwości przechwycenia tych rakiet. Całe szczęście dotychczas nie dotarły do nas żadne informacje o użyciu strzał terenu Ukrainy przy pomocy tych rakiet.
I alarm przeciwlotniczy skończył się. To jest oczywiście ten moment, kiedy przez chwilę chociaż można odetchnąć. Myślę, że każdego alarmu, każdej tej chwili grozy Rosjanom nie zapomnimy. I nie zapomną Ukraińcy, nie zapomną Polacy. Arturze, od kilku dni opowiadamy i zwracamy się z gorącym apelem o pomoc. Dlatego też to dzisiejszy motyw przewodni dzisiejszego programu wschodniego. Ty zwracasz się o pomoc bardzo konkretną i być może już Państwo słyszeliście ten apel Artura Żaka, ale postanowiliśmy, że w programie wschodnim on musi znowu się pojawić. Arturze.
Tak, warto go powtarzać. Proszę w imieniu konkretnego pododdziału kompanii rozpoznawczej 80. Brygady Desantowo-Szturmowej z Lwowa. Tam walczą moi znajomi, którzy potrzebują, bardzo szybko potrzebują pojazdu terenowego, a to dlatego, że w ostatnim miesiącu stracili trzy takie pojazdy, trzy wozy terenowe, samochody terenowe. Potrzebują samochód z napędem 4x4, z silnikiem diesla. Najlepiej jakby to była manualna skrzynia biegów, no ale jeżeli będzie automat, na pewno się też nie obrażą. Raczej pojazd starszego typu niż jakieś nowoczesne pojazdy, a to dlatego, że łatwiej je remontować, są prostsze w obsłudze i nie sprawiają, i mają mniej elektroniki, nie sprawiają takich problemów jak współczesne wersje samochodów terenowych. Tak jak mówiłem wcześniej, w poprzednich komunikatach, ten pojazd będzie im służył właśnie do zwiększenia ich mobilności, bo nie działają często na tyłach wroga, a na przykład transportowanie rannych też sprawia im wielką trudność, więc jeżeli będą ludzie dobrego serca, którzy w jakikolwiek sposób będą w stanie zaradzić właśnie tym potrzebom, czy zrzutką pieniężną, czy może, tak jak wielokrotnie to się już zdarzyło w historii tej pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji, że słuchacze naprawdę całkiem wyjątkowe sprzęty byli w stanie przekazać ukraińskim obrońcom, a także cywilom, to serdecznie zapraszam do kontaktu pod adres mailowy, który od początku działa w ramach akcji pomocowej Wnet dla Ukrainy, ukraina@wnet.fm. Tam proszę kierować wszelkie pomysły na daną pomoc. Tak jak już wczoraj rozmawialiśmy, tuż praktycznie po ogłoszeniu tego apelu odezwał się nasz wspólny z Pawłem Bobułowiczem znajomy i powiedział, że zorganizuje sympozjum ze sztuk walki dla różnych służb mundurowych, gdzie cały ten dochód, ten bilet wstępu będzie przekazany na rzecz właśnie tej pomocy. Więc na wszelki wypadek powtórzę, jeżeli ktokolwiek ma jakikolwiek pomysł, jak zaradzić w tej sytuacji, proszę o informację pod adres ukraina@wnet.fm.
ukraina@wnet.fm to ten nasz adres mailowy, na który Państwo możecie wysyłać swoje propozycje dotyczące pomocy, przede wszystkim ta pomoc, o której mówi w tym momencie Artur Żak, czyli kwestia z samochodu, ale być może też pojawią się inne sprawy, inne Państwa możliwości. Piszcie cały czas, poszukujemy dla osób, które są zmuszone wyjechać teraz z Ukrainy, kobiety z dziećmi, poszukujemy też możliwości mieszkaniowych. danych, więc jeżeli takie pomysły, takie możliwości są, też Państwo piszcie. Nie zapominajcie o tym. Pomoc nie zakończyła się po kilku miesiącach rosyjskiej inwazji. Ona jest potrzebna teraz i będzie jeszcze potrzebna. I to jest moment bardzo, bardzo skomplikowany. Zbliża się zima, także też o tym nie zapominajmy. Ale oczywiście ukraińska armia wymaga szczególnej pomocy. Wojtek Jankowski podpowiada mi, że będziemy mieli drobną zmianę w naszym programie wschodnim, co oczywiście też jest dosyć oczywiste u nas, więc podam godzinę. Jest godzina 10:39.
Mamy Piotra?
Nie, on godzina 10:40 już się w tym czasie zrobiła. Wojtek Jankowski, który siedzi obok mnie, za chwilę będzie jechał do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Znasz tych ludzi, o których Artur opowiada, znasz te potrzeby tam na miejscu w Lwowie.
Potrzeby znam, chociaż oczywiście znam potrzeby, chociaż tych ludzi osobiście nie znam. Artur Żak jest mieszkańcem Lwowa, jest zaangażowany w wiele spraw, o których może nawet ja nie wszystkich zawsze wiem, no ale zdaję sobie sprawę oczywiście, bo to są codzienne rozmowy, codzienne kontakty. Wiele osób ma rodziny na froncie, znajomych na froncie. Wiemy, że cały czas tam brakuje wielu rzeczy. Cały czas okazuje się, że kamizelki trzeba dosyłać, trzeba różne sprzęty przekazywać. Sam wiesz, bo byłeś zaangażowany w drony, w przekazywanie dronów, więc ta pomoc jest cały czas potrzebna. A samochody również, Radio Wnet zresztą swego czasu prowadziła taką akcję i to dzięki słuchaczom Radia Wnet udało się przekazać samochody na stronę ukraińską.
Niedawno też towarzyszyliśmy w tym przewiezieniu pomocy humanitarnej, która dotarła, Wojtku, daleko na południe Ukrainy, tam gdzie bezpośrednio trwają walki. Byliśmy w jednym ze szpitali, właściwie w strefie frontowej.
Tak, i chyba do tej pory nie powinniśmy podawać nazwy tego szpitala, a w każdym razie nazwy miejscowości, w której byliśmy, ale byliśmy w miejscu, gdzie niedaleko Mikołajowa, gdzie nawet Rosjanie zdążyli wejść w pewnym momencie na ten teren i widzieliśmy też żołnierzy, którzy tam są, rozmawialiśmy z personelem medycznym. Zresztą ten personel jak zawsze jest nam bardzo wdzięczny. Oni są zachwyceni tym, że my pamiętamy i przywozimy im pomoc.
Zapowiedzieliśmy zmianę w programie wschodnim. Ta zmiana jest związana z tym, że pod Warszawą jest dosyć wydarzenie, które może na początku wywoływać nawet dziwne wrażenie, bo moglibyśmy powiedzieć, że pod Warszawą jest zjazd Rosjan.
No właśnie. I to jest rzecz, która mnie zastanawia, jak to w ogóle jest możliwe, że odbywa się coś takiego.
No to jak to się odbywa? Najlepiej dowiemy się od Piotra Mateusza Bobołowicza, który jest bezpośrednio w Jabłonnej pod Warszawą. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
Piotrze, zapowiedzieliśmy tak dosyć enigmatycznie, że pod Warszawą zjeżdżają się Rosjanie. To oczywiście trochę w tym stwierdzeniu jest prowokacji. Opowiedz, co to za wydarzenie.
W Jabłonnej pod Warszawą odbywa się zjazd narodowych czy też ludowych deputowanych, rosyjskich deputowanych. To nie są tylko deputowani Dumy Państwowej, to są również deputowani lokalni, przedstawiciele dział regionalnych. Takim warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w tym zjeździe jest to, że są to osoby, które nie poparły wojny, sprzeciwiają się wojnie w Ukrainie i sprzeciwiły się aneksji Krymu. W związku z tym są to deputowani wybrani przed 2014 rokiem. Całość wydarzenia, głównym organizatorem jest Ilja Ponomariow. Ilja Ponomariow, który był jedynym deputowanym w 2014 roku, który w głosowaniu w Dumie Państwowej zagłosował przeciwko aneksji Krymu. A dlaczego Pałac w Jabłonnie? Pałac w Jabłonnie, ponieważ to tutaj zaczął się okrągły stół w 1989 roku w Polsce. To miejsce też, jak Ilja Ponomariow w swoim wystąpieniu otwierającym ten zjazd wskazał, jest miejscem, które ma inspirować Rosjan do przemian, do tego to obalenie żelaznej kurtyny. W 1989 roku to zaczęło się tutaj, więc tutaj ma się też zacząć zmiana reżimu w Moskwie.
Jakie są pierwsze wnioski, jakie są pierwsze ustalenia na tym spotkaniu?
Do tej pory odbyła się raczej taka część powitalna i część administracyjna, wybranie przewodniczących posiedzenia, wybranie komisji obrachunkowej i tym podobnych. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę na gości, którzy występowali, bo oprócz oczywiście Ili Ponomariowa wystąpili także członkowie parlamentów Turkmenistanu, Tadżykistanu, parlamentu litewskiego, a także dwoje deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy. W tym pani Ludmiła Bujmister z partii Sługa Narodu i Oleksij Honczarenko z Europejskiej Solidarności. Oleksij Honczarenko powiedział, że podstawowym zadaniem tutaj zgromadzonych osób jest zabić Putina, doprowadzić do śmierci Putina i do zmiany reżimu w Rosji, na co rosyjska deputowana, która prowadzi te obrady, odpowiedziała, że no, tym się powinien zająć sąd. Tutaj warto zwrócić uwagę na te różnice podejść. Honczarenko powiedział także, że w miejscu, w którym dzisiaj, że dzisiaj Bundeswehra ma swoją przysięgę w miejscu, gdzie odbyła się kaźń zamachowca, któremu nie udało się zabić Hitlera, i ma nadzieję, że w przyszłości w Moskwie rosyjskie wojsko będzie mieć miejsce przysięgi w miejscu kaźni Władimira Putina. Podkreślił także, że Ukraińcy nie będą oddawać życia za wolność Rosji, za wolność Rosjan, i to Rosjanie mają moralny obowiązek sformować armię, która tego przewrotu, czy która wyzwoli Rosję od reżimu putinowskiego.
Piotr Mateusz Bobołowicz pod Warszawą obserwuje zjazd deputowanych ludowych Federacji Rosyjskiej, tych, którzy nie zgadzają się z Putinem, ale między innymi też nie akceptują aneksji ukraińskiego Krymu. Piotr na pewno dzisiaj powróci na antenę, powróci też w rozmowach, Wojtku.
A my wracamy jeszcze do wyprawy mikołajowsko-odeskiej. Kolejna rozmowa, którą udało mi się przeprowadzić, to jest pierwsza część rozmowy z księdzem, który miał parafię, ostatnią parafię przed strefą okupowaną po roku 2014, ksiądz Piotr Kalinowski. Proszę posłuchać.
Ksiądz pamięta 24 lutego.
Oczywiście, że pamiętam. O 3 godzinie nad ranem mniej więcej dojechałem do domu. Pierwsze telefony, które się zaczęły, bo ja w tym momencie na chrzest mojego kuzyna wyjechałem, i już od godziny 5 czasu polskiego ja już nie spałem, także ja cały tydzień nie spałem. Trudno jest to jakoś i zapomnieć nawet.
Co wtedy ksiądz pomyślał i w ogóle gdzie ksiądz miał parafię?
Co pomyślałem? No, dla mnie to było coś nierealnego, dlatego że moja parafia tak naprawdę była w obwodzie chersońskim i to była ostatnia parafia do terytorium okupowanego od 14 roku. Ja jeszcze przed wyjazdem, bo tak jak rozmawiałem z niektórymi ludźmi, już było pewne napięcie, rozmawiałem, że jednak wojny nie będzie. No oni tam siedzą, ale chyba wszystko będzie dobrze, więc ja jakoś tak ze spokojnym sumieniem wyjeżdżałem i nie mogłem w to uwierzyć. Gdzieś parafianie, jak przesyłali fotografie z tych miejsc, w których ja no tak naprawdę dzień wcześniej byłem, i gdzieś już pierwszego dnia w okolicach tam 12 były powieszone flagi rosyjskie, rosyjskie wojsko, rosyjski sprzęt wojenny. Dla mnie to jak po prostu jakbym oglądał jakiś film z czasów, nie wiem, II wojny światowej. Parafia, miejscowość koło Nowej Kachowki, teraz popularnej, bo prawdopodobnie jest tama tam zaminowana, jest 3 miejscowości obok siebie: Nowa Kachowka, Tawrysk i Kachowka, i akurat w Tawrysku jest kościół katolicki, bo budowany już ma, no, ponad 20 lat budynek sam.
Czy ksiądz ma kontakt z parafianami, którzy tam zostali? A czy w ogóle zostali?
Tak naprawdę, to akurat dzisiaj z rana też rozmawiałem z jedną panią, która gdzieś tam wyjechała, gdzie łowi ukraiński zasięg, ponieważ ten obwód chersoński na przykład jest zablokowany. Oni mają swoją jakąś wewnętrzną sieć, która i te ukraińskie telefony wszelkiej maści inne, nawet rosyjskie, nie pracują. I ja gdzieś tam z tymi ludźmi mam kontakt, ponieważ tam są 4 parafie dojazdowe, no i te parafie dojazdowe jednak są we wioskach, gdzieś tradycyjnie jakieś stare kościoły, które mają ponad 100 lat. O ile tam są osoby starsze, o ile takich działań wojennych wielkich tam nie było, ludzie tam zostali. Jest trudno, są tam pewne swoje niuanse. No jeśli chodzi o sam Tawrysk, tak naprawdę parafian zostało 30%. 70% wyjechało. Kto przez Krym, ponieważ no, jedno małżeństwo na przykład z małym dzieckiem, które się urodziło w marcu, pod koniec marca, oni się bali jechać tutaj przez Zaporoże, bo to już wtedy były problemy, że w kolejkach tydzień można było stać, więc oni wyjechali przez Krym do Polski, więc ktoś jest w Holandii, rozjechali się trochę po całym świecie. Jest trudno. Niektórzy mówią, że wróciły lata 90. No i też jest bardzo wiele zniszczeń, tak? Bo jeśli chodzi na przykład o samą Nową Kachowkę, oni gdzieś tam pod koniec marca, Ukraińcy trafili rakietą w ogromny skład. Taka odległość od tego składu do przystanku autobusowego, też mi jak filmiki wysyłali, to wyglądało dla mnie też coś nierealnego. Jakaś grafika, 700 metrów, to jest jedna taka dziura. Tam był jakieś centrum handlowe, ten, wszystkie budynki, które były od tego składu do tego zniszczone po prostu. 700 metrów i to wszystko zostało wtedy zniszczone. Ludzie mówili, że rakiety, jak one były leżące, one po prostu pod wpływem tej temperatury, one się odpaliły i tłukły dokąd. Tam było, to tam było ponad 1000 ton saletry, więc ten rolnik, bo to też tam rolnik jakiś użytkował, on tam niewiele tej saletry zostawił, bo jeśli on by tej saletry nie wywiózł, może już wtedy by nie było tej tamy całej.
Czy ci wierni, z którymi ksiądz ma kontakt, to, że oni przekraczali z ukraińskimi paszportami granicę, przez terytorium Rosji przejeżdżali, czy mieli jakieś kłopoty, czy udawało im się bez większych problemów przejeżdżać?
I to jest ciekawe, że tutaj jest wojna. Są na przykład, tak jak te parafie dojazdowe, ja mniej więcej z połowy obwodu chersońskiego mam takie bieżące informacje od ludzi i są tak, że jedną wioskę Rosjanie w ogóle nic nie ruszają, wszystko tam gdzieś przejadą i jadą dalej, a są takie miejsca, gdzie już, że tak powiem, trzeci albo czwarty raz, albo nawet i piąty, zachodzą do domu, szukają złota, pieniędzy, jedzenia, lekarstw, ponieważ też tam jest bardzo dużo osób przeziębionych, gdzieś tam z tym związanych rzeczy. I tutaj takie dwie skrajności. A ci, którzy wyjeżdżali za granicę, na przykład przez Rosję, w Rosji też ludzie im pomagali. Ja byłem też zdziwiony, że ci, którzy tam są, ani nie są przeciwko wojnie, ani za tą wojną. Oni byli, proponowali im, przelecieli na jakimś czerwonym świetle i tutaj jest hotel, bo widać, że jesteście zmęczony, to jak coś, nie macie pieniędzy, to my wam zapłacimy, żebyście się przespali, bo ten, no oni jednak wystraszeni, że wojna, że ten, to dwie doby, wiem, że Alik dwie doby jechał za kierownicą po to, żeby jak najszybciej przejechać gdzieś tam do Europy. Małe dziecko, małżonka, też jej znajome, tam małżeństwo z dzieckiem w jednym samochodzie, także i też dzięki temu dziecku oni przeskoczyli, bo oni na dwa samochody wtedy wyjeżdżali zawsze jakoś tak łatwiej, raźniej. Alik przeskoczył, dlatego że małe dziecko nawet telefonu specjalnie przeglądali, a Rosjanie wiedzieli szczegółowo, kto gdzie pracuje i ona, mimo tego, że nie powiedziała, gdzie pracuje, tam tych ich znajomych żona, no to oni praktycznie cały dzień na przesłuchaniu na granicy, to nawet na wjeździe do Krymu, bo tak jak ta była granica, która się pokazała w 2014 roku, to ona dalej funkcjonuje. Tam jeszcze wtedy można było przez most krymski normalnie przejechać i mówię, oni byli w ogromnym szoku, że też nie wiedzieli, co ich tam spotka, a ludzie jednak byli jakoś tam pozytywnie i przyjaźnie do nich nastawieni.
Dziwna jest ta rosyjska dusza, z jednej strony ta propaganda rosyjska, bo docierają do nas jakieś wiadomości, nawet jeżeli te kanały są zablokowane, jest bardzo ukrainożercza, a ci zwykli, przeciętni ludzie jednak okazują pomoc.
No ja troszeczkę i Rosjan znam i jeśli chodzi o jakąś taką prostą ludzką, nie wiem, znam kierowców, którzy i po Rosji jeździli, mówili, że nie ma problemu na przykład pomóc, ale jeśli chodzi o propagandę, to niestety oni są bardzo przesiąknięci i co tak naprawdę też jest w sercach tych żołnierzy tutaj, jak też się ogląda rozmowa, tam pierwszy rzut, no bo oni chcieli nas napaść, drugi rzut tych żołnierzy, dlatego że no my nie mamy pieniędzy, nam obiecali duże pieniądze, no ale ideologicznie, jeśli chodzi na przykład o żołnierzy, są i tutaj na niedaleko Mikołajewa bardzo zacięte walki od początku wojny i ponad pół roku ci żołnierze, mimo tego, że dochodzą głosy, że nie ma dostaw broni, mimo tego, że nie ma jedzenia, oni gdzieś muszą je wykradać po domach, to oni walczą. I walczą za Rosję. Problem nie jest taki prosty, że tak jakby pewien dualizm, takie podzielenie, że z jednej strony jesteśmy dobrze, my tobie pomożemy, takie dobre serce, no z drugiej strony nie ma problemu napaść i to wszystko, co się dzieje, pewne miasta, które już się stały symbolami, jakoś tam Bucza, Irpień i wiele takich bezimiennych miast. Tak naprawdę teraz jak ukraińskie wojska wkraczają nawet w ten wód chersoński, to trochę od tej drugiej strony, żeby zajechać do mojej parafii, to jest coś strasznego tak naprawdę. I masowe groby, i to, co się tam działo.
Ksiądz jest osobą duchowną, spowiednikiem. Czy może ksiądz rozumie, co się dzieje, że w duszę ludzi tyle zła zagląda nagle i nikt by jeszcze 10 lat temu nie spodziewał się. Pomimo tego, co było po Majdanie, pomimo agresji, aneksji Krymu, agresji w Donbasie, to chyba nikt się nie spodziewał, że takie straszne rzeczy będą się działy.
W Rosji jest bardzo popularne przypinanie maków przy okazji rocznicy II wojny światowej i na wszystkich plakatach jest ten napis nigdy więcej, nigdy więcej. I teraz, kiedy patrzysz na to wszystko i oglądasz jakieś też relacje z czasów II wojny światowej, to wychodzi, że to samo. Jest pewien jakiś taki dualizm i jakby na to nie patrzeć, jednak ci ludzie, którzy gdzieś tam żyją z Bogiem, pewne rzeczy jednak nie potrafią się oni domyśleć nawet tego, że pewne rzeczy tak można zrobić. Rosja też jak i tam gdzieś rozmawiaj z księżmi, to i zresztą i w Ukrainie jest to samo, że no jeśli dominująca religia jest prawosławie, gdzieś oni w pewnym momencie księży narobili, bo to jeśli były kursy, tam dwutygodniowe kursy, żeby czytać cyrylicę starocerkiewną i $100 i możliwość wyjazdu, paszport zagraniczny z możliwością wyjazdu za granicę, no jednak taka osoba po takiej formacji nie jest w stanie przekazać jakiejś tam duchowości. Prawosławie ogranicza się do tego, żeby na Wielkanoc poświęcić jedzenie, żeby ochrzcić dziecko, żeby nie płakało i jemu się powodziło, no i żeby ksiądz pochował. I jeśli chrześcijaństwo kończy się w tym, to niestety, jeśli nie ma Pana Boga, no to ten drugi zajdzie w duszę.
Doszliśmy do rosyjskiego prawosławia. Cyryl przedstawia tę wojnę niemalże jako krucjatę, jako niemalże świętą wojnę. Aż się nie chce wierzyć, że to jest głowa kościoła chrześcijańskiego.
No od pierwszych wieków chrześcijaństwa, ja nie jestem historykiem, ale od pierwszych wieków chrześcijaństwa kościół wschodni, jeśli czytamy pewne listy papieży, Kościół Wschodni bardzo często był pouczany, że moi drodzy, nie wiążcie się z władzą, że jest jednak pewna zasada, jeśli Kościół ma być Kościołem, jeśli Kościół ma być Chrystusowy, musi być niezależny od władzy. I czego by tam wam władza nie obiecała, to nie jest warte tego, żebyście sprzedali chrześcijaństwo. I no niestety, jeśli Kościół jest powiązany z władzą, to w pewnym momencie, żeby się ochronić, żeby zachować swoje przywileje, musi mówić to, co jest wygodne władzy. Dlatego też i wojna w takim formacie, jeśli państwu jest potrzebna, prezydentowi jest potrzebna, to tak samo i najwyżsi duchowni muszą ją jakoś poprzeć.
W tej chwili ksiądz jest odcięty od swojej parafii dotychczasowej. Czym ksiądz się zajmuje teraz?
Czym się zajmuję? Zajmuję się bardzo szeroko rozumianym wolontariatem, ponieważ nie mam też i możliwości wtedy dotarcia do takiej ilości osób, nie mam możliwości dotarcia do tej strefy działań wojennych, do tych ludzi, którzy najbardziej tego potrzebują, samą duchowością. To i w Piśmie Świętym jest, że jeśli ktoś przyjdzie do ciebie głodny i ty powiesz jemu, bracie, no to się módl, Pan Bóg ciebie kocha, to twoje chrześcijaństwo nie jest niczego warte, tak? I przy okazji, jak gdzieś tam tym ludziom się pomaga, dojeżdża, bo no jakaś tam pomoc humanitarna jest, a większy problem jest taki, żeby ta pomoc dojechała w pewne miejsca, tak? Są ludzie, którzy się boją. Ja nawet gdzieś tam moi znajomi, którzy kupowali mi kamizelki kuloodporne, bo Piotrek, bo ty tam jeździsz gdzieś tam w te niebezpieczne te strefy, ja je zawsze oddaję, ja z Panem Bogiem się umówiłem. Mamy taką niezapisaną umowę, Panie Boże, ja wszystko, co mi będą dawali do swojej ochrony, ja będę oddawał, ale to robisz tak, żeby do mnie nie strzelali. No i to działa, bo tutaj gdzieś za Mikołajewem bez szczegółów dzwonił Sasza i Sasza dzwoni i mówi, Baciuszka, przyjeżdżajcie. A czemu? Bo strzelają. Jak Baciuszka przyjeżdża, to choćby tam z godzinę będzie spokój. Także jeden z takich elementów dosyć istotnych to jest tak. Też współpraca z żołnierzami, jakieś załatwianie leków, jakichś tam innych rzeczy, które są potrzebne, ponieważ no Ukraina na przykład nie przewidywała, że będzie aż tylu rannych i że będą aż takie duże potrzeby. Wiele osób, mimo tego, że są ranni, mimo tego, że kuleją, wracają na front. ale, i tutaj pojawia się problem, nie ma dla nich kuli, bo w szpitalu jest tam jakaś tam ilość, którą oni by mogli oddać, ale jeśli szpital przewidywał, że będzie maksymalnie tam 50 żołnierzy, ja mówię, to jest za konkretne miasto, jednego wieczora przywożą 200, następnego wieczora przywożą 100, potem jest jakiś dzień przerwa, znowu 100. Też pewne takie problemy są, no ale oprócz tego też funkcjonuje w parafii, tak? Wcześniej funkcjonowała w parafii świętego Antoniego w Niebowstąpienia Pańskiego w Woznesensku, a teraz przejechałem do parafii świętego Jana Pawła II, tutaj koło Odessy, w Dacznem. No ale to mojego położenia za specjalnie to nie zmienia, ponieważ jeśli chodzi o odległość do żołnierzy tam, jak ja tam z nimi współpracuję, to jeśli chodzi o kilometry, to mam nawet troszeczkę bliżej i drogi lepsze, więc mimo tego, że gdzieś tam przejechałem, to też jakoś tak współpracuję.
I to jest pierwsza część wywiadu z księdzem Piotrem Kalinowskim, który miał parafię w Tawrisku. Słuchaczy nakłaniam, żeby w Google Maps sprawdzić, gdzie ta parafia się znajduje. Bardzo, bardzo wpływa to na wyobraźnię, porusza wyobraźnię. Dziękujemy naszym gościom i współpracownikom. Michał Tęsny, któremu troszeczkę podbiłem ciśnienie w pewnym momencie. Artur Żak, jak zawsze na stanowisku. Olga Siemaszko w Wilnie. Paweł Bobołowicz.
I Wojciech Jankowski. Do usłyszenia. Już w studiu jest Jakub Duszak. To oznacza, że za chwilę wiadomości. Program